Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Żeglarstwo to przygoda, przyjaźń, pasja, radość i uśmiech lub zmęczenie i łzy. Tak jak w życiu, tylko że inaczej, szybciej, ciekawiej i znacznie przyjemniej. Pływamy i ścigamy się, bo taki mamy sposób na spędzanie wolnego czasu. Uciekamy z miasta, tam gdzie jesteśmy na jachcie tylko my sami, wiatr i woda. Wygrywamy lub przegrywamy, ale najważniejsze jest to, że byliśmy, jesteśmy i będziemy przyjaciółmi, których łączy więcej niż czasem nam się wydaje. Tak o swojej wspólnej pasji mówią zawodnicy i trenerzy uczniowskiego klubu żeglarskiego Siódemka z Białegostoku. To właśnie o tym stowarzyszeniu opowiemy w dzisiejszej audycji Trzeci Sektor. Przed mikrofonem Barbara Sokolińska, zapraszam.
Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Żeglarstwo nie jest dyscypliną sportową kojarzącą się z Białymstokiem. W stolicy województwa podlaskiego jest zaledwie jeden akwen, na którym można pływać sportowymi łódkami, czyli zalew na Dojlidach. Mimo to kilkanaście lat temu grupa pasjonatów postanowiła założyć klub, w którym dzieci i młodzież mogłyby uczyć się żeglarstwa i startować w ogólnopolskich zawodach. O początkach i rozwoju UKŻ Siódemki opowiada prezes klubu Andrzej Małachowski.
Klub powstał w 2008 roku przez trochę zakręconych rodziców żeglarstwem. W Białymstoku brakowało klubu żeglarskiego, który by szkolił dzieci i młodzież w zakresie żeglarstwa regatowego. Była to oddolna inicjatywa kilku rodziców. Nasz klub w nazwie ma Uczniowski Klub Żeglarski Siódemka i to Siódemka jest liczbą albo ojców założycieli, albo pierwszych zawodników, pierwszych dzieci, tych ojców założycieli, którzy startowali w klubie. Nasz klub szkoli obecnie w dwóch klasach żeglarskich, w klasie Optymist i w klasie, wcześniej to nazywała się klasa Laser, w tej chwili zmieniona nazwa, międzynarodowa klasa Ilka, to jest klasa olimpijska. Mamy obecnie 19 zawodników w klasie Optymist i 6 zawodników w klasie Ilka. Klasa Optymist są to dzieciaczki bez dolnego limitu wiekowego do 15 roku życia, aczkolwiek w naszym klubie staramy się, żeby ten maksymalny wiek nie był ciągnięty z uwagi na to, żeby przeskoczyć pewien etap i wskoczyć właśnie do klasy Ilka.
UKŻ Siódemka jest największym klubem żeglarskim na Podlasiu. Młodzi zawodnicy uczą się pod okiem 4 trenerów, wśród nich Anny Michalskiej, która sama wcześniej także reprezentowała klub jako czynny sportowiec. Trenerka mówi, że w Siódemce szkoli się obecnie wyłącznie młodzież, choć nie wynika to z decyzji władz klubu.
To nawet nie od nas zależy, że nie ma seniorów, tylko że każdy potem wybiera dalszą drogę życia, na przykład idzie na studia, przygotowuje się do matury, więc akurat w tym momencie nie ma seniorów u nas w klubie, chociaż były momenty, że były osoby, które były seniorami u nas w klubie, bo na przykład ja przez chyba jeden sezon byłam seniorem w UKŻ Siódemce Białystok.
W zeszłym roku zakończył karierę w naszym klubie chłopak, który dostał się właśnie na studia na Akademię Medyczną, 19-latek. Do 19 roku życia pływał. Z tego, co kojarzę, to w większości przypadków zawodnicy rezygnują właśnie, jak idą już na studia.
Jak wygląda taki trening żeglarski? Gdzie trenujecie na co dzień? Do kogo należy sprzęt? I czy też jest duże zainteresowanie żeglarstwem w Białymstoku?
Grupy dzieci, tych, które pływają na tych mniejszych łódkach, na optymistach, są jeszcze podzielone pod względem swoich umiejętności i dzieci zaczynają swoją przygodę z żeglarstwem tu na miejscu na Dojlidach. I te treningi są krótsze, one trwają 1,5 godziny do 2 godzin i pływają tutaj w Białymstoku. Zazwyczaj na tych Dojlidach pływają przez rok i potem mamy wyścig wolności, podczas którego dzieci mogą się zaprezentować w większej grupie trenerów i wybierane są dzieci, które faktycznie sobie bardzo dobrze radzą, także mogą przejść do grupy, która już wyjeżdża na zawody i trenuje na większym akwenie na Siemianówce. Po to jest właśnie ten pierwszy etap, żeby zobaczyć, jak dziecko reaguje na różne rzeczy, bo naprawdę są dzieci, które szybko są w stanie zacząć pływać i sobie radzić nawet z tym stresem. Pomimo tego, że się boją, to potrafią jakoś tak zebrać się w sobie, że radzą sobie naprawdę całkiem nieźle. Lepiej niż swoi starsi koledzy.
Jak wyglądają kwestie sprzętowe? Czy klub dysponuje własnym sprzętem, czy rodzice, kiedy posyłają dziecko, muszą gdzieś tam z tyłu głowy mieć, że łódkę kiedyś trzeba będzie kupić? Jak to wygląda?
Na początek nauki, szkolenia, zapoznania się te pierwsze parę miesięcy, klub posiada własne jachty, zarówno w klasie Optymist i w klasie Ilka. Dajemy również wszystko, co jest potrzebne do pływania, czyli kamizelki asekuracyjne, mamy własne pontony asekuracyjne, posiadamy w tej chwili 2 busy do przewozu ewentualnie dzieci. Także na sam start, na początek, rodzic się nie musi o nic martwić, natomiast w późniejszym etapie rozwoju różnie to bywa. Rodzice często kupują własny sprzęt, bądź dalej korzystają ze sprzętu klubowego.
Pierwsze łódki, na których właśnie przez ten pierwszy rok na dojlidach dzieci pływają, to one są klubowe i one są po prostu dostępne w ramach zajęć. Tylko potem, jak dziecko przechodzi na już wyższy etap, czy już musi zacząć się ścigać, wtedy trzeba już pływać na łódkach, które są klasowe. Jeżeli dziecko korzysta z łódki klubowej, musi płacić charter, czyli opłatę za wypożyczenie podczas sezonu. Z takich rzeczy, które może finansowo może być jakiś wydatek, to strój. Na wodzie bywa zimno, a często się pływa w warunkach, kiedy pada deszcz i jest chłodno i to jest taki zakres, w który potem faktycznie warto inwestować też. Można bardzo się wykosztować w sprzęt żeglarski, ale można też wyczarterować tą łódkę. Nie trzeba kupować ubrań supermarkowych, nie wiadomo jakich, więc ja myślę, że na takich etapach optymista to chyba nie jest źle. Jeszcze są koszty wyjazdów, ale koszty wyjazdów są, nie oszukujmy się, w każdym sporcie potem, więc to zależy od rodzica, ile będzie chciał zainwestować w dziecko i w ten sport.
Na czym polega trening żeglarski? Jakie umiejętności się podczas niego rozwija? Jaka też jest specyfika samego sportu? Czy to jest sport, który może uprawiać każdy, czy jednak potrzebne są jakieś specjalne predyspozycje?
Co mi najbardziej się podoba w żeglarstwie, to jest to, że na przykład bardzo długo dziewczyny mogą wygrywać z chłopakami. To jest wielka magia tego sportu, bo to się dzieje dosyć często, bo w żeglarstwie trzeba być bardzo wszechstronnym i każdy może tam coś mieć, czym może nadrabiać. Trzeba być sprytnym, trzeba być wytrzymałym, mieć silny charakter, bo bywa ciężko, faktycznie niektórzy mogą się bać tej wody. I tu przechodzimy właśnie do tego punktu, który może czasami dla niektórych być ciężki w tym sporcie. Strach. Strach przed wodą, przed wiatrem. To u niektórych przechodzi, albo ludzie podczas treningu się przyzwyczajają, ale u niektórych po prostu on zostaje. Czy to jest nie do przeskoczenia? Czasami jest do przeskoczenia, ale u niektórych faktycznie może być to ciężkie. Co jest ważne w żeglarstwie? Umiejętność podejmowania decyzji, bo może dużo osób sobie nie zdaje z tego sprawy, ale te dzieci, które pływają na tych łódkach, nawet te 9-latki i 7-latki, one są totalnie same na tej łódce. Tam nie ma nikogo. Optymist jest łódką jednoosobową i jak zaczyna się wyścig, trener nie ma prawa podpowiedzieć dziecku. Nawet jak dziecko się wywróci na wyścigu, ono musi poradzić sobie samo. To uczy takiej dojrzałości dzieci, siły charakteru i odpowiedzialności. Te dzieci podczas przechodzenia na treningi na samym początku, a później się wydają inne przez to, że zostały wypróbowane podczas zawodów.
Pytała pani, czy sport jest powszechny dla każdego. Wydaje mi się, że na samym początku, tak jak każdy sport, jest dla każdego. Należy spróbować i ocenić, czy to dalej będzie się podobało, czy nie. Później przy już ściganiu regatowym zostają najlepsi. Hierarchia taka zawodnicza jest takiej choinki. Na początku jest bardzo duża liczba zawodników i z pewnymi etapami coraz mniej, na szczyt dostają się nieliczni. Ale na samym początku tak, to jest sport dla wszystkich, warto spróbować.
Mówiliśmy tutaj o treningu typowo sportowym, o zawodach, ale chyba też potrzebna jest bardzo duża wiedza teoretyczna.
Też, tylko wiadomo, to są dzieci i trudno dzieci usadzić w ławce i uczyć. Były próby wcześniej, żeby zacząć zajęcia teoretyczne z grupami, które bardzo mało pływały. Ja uważam, że to nie było dobre, bo dzieci się nudzą. Dziecko czasami musi najpierw zobaczyć, sobie zapamiętać to, co było na wodzie. Na bieżąco trener po to jest właśnie na motorówce, żeby zwracać uwagę. Potem też jak wracamy z wody, to są omawiane te błędy, które najbardziej zapadły mi w pamięć i uważam, że dziecko powinno sobie zapamiętać. I to jest taka jakby teoria podczas naszych treningów sportowych. Plus dodatkowo, tak bardziej kompleksowo mamy zajęcia teoretyczne zimą.
Podchodzicie do treningu, do kształtowania tych młodych ludzi tak bardzo holistycznie, całościowo. Mówiliśmy o tych letnich treningach na wodzie, mówiliśmy o treningach teoretycznych, ale tutaj się nasuwa takie pytanie. Jak długo trenujecie na wodzie? Kiedy z tej wody schodzicie i jak przygotowujecie się w tym takim martwym okresie?
Generalnie zaczynamy, tak jak powiedzieliśmy, na obiekcie na dojlidach. Natomiast od kilku lat dogadaliśmy się z gminą Narewka i zawodnicy regatowi Optymist i zawodnicy regatowi Ilka jeżdżą na treningi nad Zalew Siemianówka. Jest to przepiękny obiekt, dający masę wrażeń, masę możliwości treningowych, regatowych. Bardzo duże odległości, dobry wiatr.
Przy dobrym wietrze nawet fale mogą się wytworzyć na Siemianówce, więc luksusowy akwen,
tak,
można
także
powiedzieć.
Dzięki włodarzom gminy Narewka możemy tam trenować. Wchodzimy na wodę najszybciej jak się da, czyli jak lody zejdą czy z dojlid, czy z Siemianówki, Natomiast schodzimy z wody zazwyczaj koniec października.
Co w tym okresie zimowym się dzieje? Jak wyglądają te treningi? Co robicie?
Organizujemy zajęcia kondycyjne. Są to różne zajęcia kondycyjne o różnym charakterze, bo też na wodzie się przydaje i siła, i wytrzymałość. I są też zajęcia na basenie, które są istotne, nie oszukujmy się, i dla poczucia bezpieczeństwa dla samych zawodników, jak i dla poczucia bezpieczeństwa dla trenerów, bo łódka może się wywrócić, może kawałek odpłynąć, więc dla nas jest to bardzo pożądana umiejętność, żeby dzieci potrafiły pływać i żebyśmy my byli świadomi ich umiejętności pływania. Są zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym na sali gimnastycznej, zajęcia wytrzymałościowe i sprawnościowe.
Trzeci sektor.
Podczas jednego z takich halowych treningów ogólnorozwojowych odwiedziliśmy najmłodszą grupę w UKZ 7, czyli dzieci z klasy 1-3, zawodników klasy Optimist, ćwiczących pod okiem trenerki Agnieszki Ambroziak.
Robimy sobie tabatę, ale będziemy robić ją każdy po kolei. Robimy coś takiego. Wchodzę do środka i mówię: Kalina, deska! I Kalina leci deskę, dobra? Uwaga, przygotujcie się, wstajemy. Trenerka Aga! Dwie kroki! Dawaj, dawaj, dawaj! Proste plecy trzymaj! I nisko zejdź na dół! Stasiu, dawaj, ręce do przodu!
Raz w tygodniu w sobotę mamy treningi na sali gimnastycznej. W tym czasie dzieci poznają wszystkie zasady gry w piłkę, mają gry zespołowe, mają treningi tabata, treningi ogólnorozwojowe, szybkościowe, fitness, zumbę. Wszystko, co pobudzi je ruchowo i nie wypadną z wprawy w sezonie zimowym. Czyli kiedy są zimne miesiące, dzieci nie schodzą na wodę, przychodzą na salę gimnastyczną, żeby utrzymać swoją kondycję fizyczną. Po to żeglarzom ogólnorozwojówka, żeby mieli siłę, energię, kondycję i nie wypadli z tej formy, na którą ciężko pracowali w miesiącach wiosennych i letnich i wczesnojesiennych. I ja ciągle powtarzam, że to są białostockie nasze najlepsze perełki. Są to małe dzieci 1-3 i to są dzieci wybrane z najlepszych. Dla mnie to jest bomba, ta załoga, którą tutaj mamy.
Ćwiczymy na tej hali i różne robimy toboty, bieganie po kopercie, skipy różne.
Nie odpoczywamy, no właśnie nie można odpoczywać zimę, więc przychodzimy na salę i tutaj trenujemy. Jak usiądziemy na kanapie zimą i tam będziemy siedzieć przez całą zimę, no to na pewno jak będzie wiosna, to nie będziemy mieli siły do żeglowania.
Też mamy różne teorie, byśmy nie zapominali o tych żeglówkach i byśmy wiedzieli, jak dalej pływać.
Jak długo trenujesz żeglarstwo?
Dopiero od kwietnia. To jest bardzo ciekawy sport, wykorzystywanie siły wiatru i jest to bardzo takie interesujące. Zawsze lubiłem żeglarstwo. Tata lubił też wiatr.
Najbardziej mi się w żeglarstwie podoba, że mogę w ogóle pływać i czegoś się nowego nauczyć. Wiązać na przykład węzły, uczę też się kursów, jak dobierać żagle. Marzenie to chyba raczej nie jest, ale może kiedyś zrobię patent żeglarski.
Byliśmy raz z rodzicami na wakacjach, no i wynajęliśmy łódkę. Jakoś mi się to spodobało i po wakacjach popłynęliśmy na pokaz żaglówek, no i tam się zapisałem.
Czyli zakochałeś się w tym sporcie, można powiedzieć, od pierwszego wejrzenia?
No na początku się bałem, bardzo.
No i jak trafiłeś do klubu Siódemka?
No po prostu, tata mnie zapisał, powiedziałem, że chcę.
Jak wyglądają tutaj te zajęcia? Co robicie?
Zajęcia najpierw jest przygotowanie łódek, zmontowanie żagla, wrzucamy łódki do wody i odpływamy.
A co najbardziej lubisz w żeglowaniu?
Na przykład pływanie na ostrym wieczorze, lubię poskakać łódką na falach.
Mój tata od 4 roku życia zabierał mnie co rok albo 2 razy w roku na jacht i tam się uczyłem powoli. Uczymy się różnych węzłów, uczymy się jak zrobić, żeby się nie wywalić do wody i co trzeba zrobić w danym czasie.
Jeździmy na zawody tak czasami razem. Kąplujemy się i się czasami nawet bawimy.
Żeglarstwo to pasja nie tylko dzieci trenujących w Siódemce, ale także ich rodziców. Czynnie uczestniczą oni w życiu klubu, nie tylko wożąc zawodników na zajęcia i regaty, ale także pomagając w wielu kwestiach organizacyjnych. Tata dwóch młodych żeglarek ukarzec siódemki Wojciech Bekierz przyznaje, że wykonywanie tych obowiązków jest kosztowne i czasochłonne, ale jednocześnie niezwykle satysfakcjonujące.
Mieszkamy stosunkowo niedaleko zalewu do Ilidy, natomiast na początku nie mieliśmy świadomości tego, że to jest taka pułapka i ten zalew mimo swojej bliskości tak wciągnie dziewczyny, a następnie zmusi nas po części do wożenia je po całym kraju na regaty. Dla nas jako rodziców to jest bardzo absorbujące czasowo, żeby je zawieźć, odwieźć, przygotować. Dodatkowo rodzice muszą uczestniczyć także w regatach, dzielimy się obowiązkami, wymieniamy się wzajemnie w wożeniu grupy dzieci, bo na regaty jedzie około 5 do 7 dzieci plus jeden z trenerów i rodzic jako opiekun i kierowca. Także 4-dniowe wyjazdy na regaty dla rodziców kilka razy w roku, no to potrafi zająć nawet połowę urlopu. Cały klub opiera się na działaniu w formie stowarzyszenia i wszyscy rodzice pracują w ramach wolontariatu. Nie ma osoby, która jest zatrudniona na umowę o pracę. Organizacja regat, przygotowanie dziewczyn na zawody, organizowanie zajęć dodatkowych, tak jak na sali gimnastycznej czy na basenie. Wszystko to organizują rodzice we własnym zakresie, poświęcając własny czas. No i to jest pewne wyzwanie dla rodziców, że nie dajemy dzieciom telefonu i komórki czy komputera do ręki i mamy święty spokój po południu. Wręcz odwrotnie.
Ale to chyba też z jednej strony jest wymagające, a z drugiej strony musi być chyba jednak satysfakcjonujące dość.
Jest satysfakcjonujące, jak widać, uśmiech i oczekiwanie na te zawody, gdzie dzieciaki z biegiem czasu same się przygotowują. Satysfakcja jest jeszcze większa, jeśli uda się im stanąć na podium, no ale są też takie okresy, kiedy spada jednak zainteresowanie po porażkach. No to nieraz jest płacz i takie rozczarowanie i no tak jak w sporcie, jest tylko kilka osób, które są najlepsze, ale trzeba próbować i walczyć cały czas.
Tak jak pan powiedział, jeździcie wspólnie na regaty, spędzacie razem dużo czasu, angażujecie się do tego, żeby ten klub funkcjonował jak najlepiej mógł. Czy można powiedzieć, że rzeczywiście to jest coś więcej niż zwykły klub sportowy?
Tak, powstaje społeczność wokół takiego miejsca, takiego klubu i ci rodzice także utrzymują kontakty poza nim. Spotykamy się także i prywatnie i pomagamy sobie w różnych sprawach, także poza samymi zajęciami i wożeniem dzieci. Wręcz zawiązują się przyjaźnie, nie tylko między dziećmi, ale także między dorosłymi.
Trzeci sektor.
Ukarzec Siódemka nie skupia się jedynie na szkoleniu młodzieży i uczestniczeniu w zawodach w innych miastach w Polsce, organizuje także własne regaty.
Jako klub mieliśmy okazję w tym roku organizować regaty Puchar Żubra. Były to na pewno największe regaty sportowe na Podlasiu. Przyjechało do nas dużo klubów nie tylko z regionu, bo przyjechały do nas kluby z Torunia, z Krakowa. Byliśmy bardzo szczęśliwi, że goście z tak daleka przyjechali na Siemianówkę, która jest faktycznie dosyć oddalonym punktem. Regaty były bardzo fajnie zorganizowane. Dzieciaki się świetnie bawiły, była piękna pogoda, było wystarczająco wiatru i byliśmy bardzo dumni, bo wtedy to były regaty liczone do Pucharu Polski i w kategorii dziewczyn i w kategorii chłopaków wygrali zawodnicy z naszego klubu. Trochę mało gościnnie, ale udało nam się zdobyć 2 pierwsze miejsca właśnie w dziewczynach i w chłopakach w klasie optymist. Kolejnymi regatami, które organizowaliśmy w tym roku, to były międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików. My jesteśmy razem jakby w regionie z województwem warmińsko-mazurskim, więc no trochę trudne zadanie mamy co roku, ale też mamy międzywojewódzką mistrzynię młodzików w klasie optymist. Wygrała wszystkie wyścigi, które były. Rodzice, klubowi, zarząd bardzo się postarał. Było ognisko, były namioty, żeby właśnie na dzieci jakby zejdą z wody, nie padał deszcz. Było jedzenie, ciepły posiłek po wyścigach. Więc tak, organizowaliśmy te regaty i oby jedne i drugie wyszły naprawdę elegancko.
Natomiast u nas 11 listopada albo w okolicach my organizujemy tutaj na Dojlidach wyścig wolności w klasie optymist. To jest ewenement w skali Polski, bo wszystkie kluby żeglarskie z tych, co znamy, już zakończyły sezon albo trenują gdzieś na południu Europy. Jest pewne ryzyko, bo jest dosyć zimno, ale ostatnie 2 lata na szczęście nam nie skuło wody, nie było lodu, także mogliśmy popływać.
Każdy klub się może pochwalić sukcesami. Ukarzec Siódemka, jakimi wynikami może się pochwalić w tym sezonie, w tym roku?
Zdobyliśmy 40 medali. W zeszłym roku to było 20 parę medali. Także progres jest olbrzymi. Z każdych zawodów praktycznie w tym roku przywoziliśmy medale. Zarówno 7-latki, jak i te starsze dzieci, 12-11-latki.
Ja coś powiem, bo pan prezes nie powie, ale wielkim osiągnięciem w klubie jest to, że właśnie Piotr Małachowski dostał się do kadry narodowej w klasie się Ilka 4 przez jego dobre wyniki w Pucharze Polski. Pan prezes tego nie powie teraz.
Bo rozumiem, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa.
Nie, to jest mój syn. Chciałem jeszcze wspomnieć o zeszłorocznym naszym zawodniku, Tymku Walickim, który był drugi w Pucharze Polski w klasie Ilka 7 do lat 19. Drugi w Polsce. Trenowała z nami Weronika Maciejczuk, która dwukrotnie startowała w
Mistrzostwach Polski w sprintach, do której się kwalifikowało tylko 10 albo 9 zawodniczek z rankingu.
Z całej Polski i dwukrotnie zajęła raz 8, raz 9 miejsce. Także jak na mały klub, jakim jest nasz klub i województwo, które nie słynie z żeglarstwa, trochę tych sukcesów mamy. Możemy się pochwalić.
Gratulujemy. To teraz właśnie zapytam o te przeszkody. Z czym się tak naprawdę musicie mierzyć na co dzień? Co jest takim największym problemem w tym, żeby jeszcze bardziej rozkręcać działalność klubu?
Brakuje i sprzętu, i brakuje nam miejsca do trenowania, brakuje nam miejsca do składowania sprzętu, czyli jakiegoś hangaru. Ja teraz mówię o sytuacji, gdzie trenujemy na Siemianówce, bo tam na razie nie mamy nic, chociaż staramy się, żeby coś tam pozyskać. Na Dojlidach problemem jest zarastanie tego akwenu, bo od maja praktycznie do października roślinność tak zarasta, że tam pływać się praktycznie nie da i to nie tylko my mamy z tym problem, bo mają z tym problem i inni żeglarze turystyczni i kajakarze i tak dalej, i tak dalej.
No to teraz też pytanie, które musi paść. Jak wygląda sytuacja finansowa klubu? Jak pokrywacie te bieżące koszty działalności? Czy opieracie się głównie na dotacjach od miasta, czy na pieniądzach od sponsorów? No i też jesteście organizacją pożytku publicznego, czyli zbieracie w tym okresie rozliczania podatków ten 1 wcześniej procent, teraz 1,5%.
Żyjemy głównie ze składek. To zapewnia nam utrzymanie takie standardowe, zapłacenie hangaru, zapłacenie trenerowi, ale też większość pieniędzy dostajemy z dotacji różnych. Urzędu Miejskiego, z Urzędu Marszałkowskiego. Czasami trafi nam się jakiś sponsor głównie na Puchar Żubrak.
Czy ten wpływ z 1,5% w tym momencie stanowi jakąś taką znaczącą część waszego budżetu? Czy jest to w stanie pomóc płynności finansowej klubu?
Każde pieniądze są w stanie nam pomóc. Z roku na rok jest troszkę lepiej. Natomiast my się organizujemy, bo wysyłamy po swoich znajomych SMS-y, że jeżeli nie masz co zrobić z tym 1,5%, zostaw u nas w klubie, wyślij do klubu. 2 lata temu było tak sobie, w zeszłym roku zrobiliśmy akcję z rodzicami, że tego 1% w zeszłym roku troszkę wpłynęło. Zawsze to pomaga, tak.
Jakie są plany na rozwój klubu? Jakie macie marzenia? Co byście chcieli zrobić dalej?
Marzeniem każdego klubu, każdego trenera jest wychowanie jakiegoś mistrza. Chcielibyśmy wychować mistrza czy w klasie Optymist, czy w klasie Ilka. No zobaczymy. Chcemy się dalej rozwijać. Chcemy, żeby Białystok nie zginął na mapie żeglarskiej. Chcemy rywalizować z innymi klubami. Wydaje mi się, że dobrze nam idzie, bo na 70 sklasyfikowanych klubów w Polsce jesteśmy na 27 miejscu. Z roku na rok też, jak patrzę na statystyki, jesteśmy coraz wyżej. No jest progres i cieszymy się z tego i chcemy się dalej rozwijać.
Gośćmi audycji Trzeci Sektor byli prezes klubu UKZ-7 Białystok Andrzej Małachowski i trenerka żeglarstwa Anna Michalska. A wszystkie informacje o działalności i sukcesach klubu można znaleźć na stronie internetowej UKZ7.pl. Tam też w zakładce Kontakt podany jest numer KRS Stowarzyszenia do przekazania 1,5% podatku. I to już wszystko w dzisiejszej audycji Trzeci Sektor. Dziękuję za uwagę. Barbara Sokolińska.
Trzeci Sektor.